Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, a dziś głównym tematem audycji będą sprawiedliwi wśród narodów świata. O wyróżnieniach dla osób, które w czasie II wojny światowej pomagały ludności żydowskiej, mówić będzie Szymon Pietrzykowski z Instytutu Pamięci Narodowej. Okazją jest obchodzony niedawno Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. My mamy dla Państwa też dokument Marsz Śmierci. To opowieść o ewakuacji 2000 więźniarek pod obozów Gross-Rosen zlokalizowanych w okolicach Sławy i w Zielonej Górze. Zimą 1945 roku w obliczu zbliżającej się ofensywy Niemcy zmusili je do morderczego marszu. Po drodze doszło do masowych mordów, których ofiarami padały najbardziej wycieńczone więźniarki niezdolne do dalszego marszu. W nagraniach do audycji wziął udział m.in. Józef Wojciech, którego matka została uhonorowana medalem Sprawiedliwa wśród Narodów Świata za pomoc jednej z uciekinierek z Marszu Śmierci.
Historie pisane na nowo.
Kiedy w 1945 roku podjęto decyzję o ewakuacji obozów pracy niewolniczej dla kobiet pochodzenia żydowskiego, w czasie ewakuacji popełniano morderstwa. Zabijano strzelaniem w tył głowy kobiet, które niezdolne były do dalszej drogi.
Jest to trasa Marszu Śmierci, który był najdłuższym i chyba oznaczony największą śmiertelnością spośród wszystkich marszów śmierci, które miały miejsce pod koniec II wojny światowej. Ten marsz zakończył się w Wolarach w Czechach, trwał 106 dni. Szacuje się, że mogło w nim wziąć udział, dane są trochę rozbieżne, bo mowa jest o 1000-2000 kobiet, z czego wiemy, że finalnie niespełna 200 przeżyło.
Jak kazali stanąć, zaczęli za włosy i z tyłu ściągać dwóch do woza, spoknął i z karabina strzelał, z tyłu, wszystko z tyłu głowy strzelali. No, na dodatek, no jeśli tam nieraz to się niektóra ruszała, to jeszcze ręką machała, to jeszcze jeden chodził i dobijał.
Polskie Radio Zachód prezentuje Marsz Śmierci.
Warunki życia były tam bardzo ciężkie. Przede wszystkim panowały zimne temperatury. Więźniarki pracowały przy budowie wałów przeciwczołgowych. Budowały je kielafami, młotkami, łopatami. To była praca właściwie, która trwała od wczesnych godzin rannych do późnych godzin wieczornych. I właśnie na noc te więźniarki przebywały w tych stodołach. Pożywienie było trochę lepsze niż w Auschwitz, tak jak właściwie wspominałem w różnych relacjach te więźniarki, bo właściwie one trafiły w większości z Auschwitz albo z podobozów wokół Auschwitz. Pierwsze co zauważyły to, że nie było tam żadnych komór gazowych, więc to właściwie był taki pozytywny aspekt. Pożywienie to była zawiesista zupa albo właściwie taka uboga kawa zbożowa. Posiadały także w odróżnieniu od Auschwitz swoje własne naczynia, czyli posiadały talerze, sztućce, co także było jak gdyby udogodnieniem. Natomiast też w przeciwieństwie do Auschwitz to nie była przemysłowa śmierć, natomiast wspominały, że przypadki śmiertelne to była śmierć naturalna, ale naturalna w tym sensie, że kobiety umierały tam z wycieńczenia, z wyczerpania albo z kontuzji, które odnosiły w trakcie pracy. Tutaj nawet taka przypadkowa kontuzja niosła ze sobą tragiczne skutki. Panowało zimno, właściwie jeden koc był na trzy osoby, czyli te osoby dzieliły się kocem. Jeżeli ktoś został nakryty na tym, że posiada ten koc, no to był karany.
W obozie było bardzo zimno, a ponieważ byłyśmy bardzo słabo ubrane, niektóre z nas wzięły jeden koc i nosiły go do pracy. Później wszystkie kobiety, przy których znaleziono koce, zostały ukarane 25 uderzeniami bicza. Dziewczyny były bite do krwi. Spośród dziewczyn, z którymi pracowałam, 30 otrzymało tę karę jednocześnie. Byłyśmy bite także za to, że nasze ubrania były trochę mokre lub brudne. Praktycznie nie mogłyśmy tego uniknąć, ponieważ nasza praca polegała na kopaniu rowów przeciwpancernych na śniegu.
Czyli marsze śmierci były, można powiedzieć, że był to ostatni etap polityki eksterminacyjnej, który polegał na tym, że wraz z postępem ofensywy radzieckiej ze wschodu obozy koncentracyjne, obozy pracy były stopniowo likwidowane. Załoga tych obozów, jak również więźniowie, byli w cudzysłowie ewakuowani w kierunku zachodnim i w większości przypadków to były albo podobozy tych obozów, albo byli kierowani w stronę zachodnią, zazwyczaj w głąb Niemiec.
Kobiet tych było bardzo dużo. W jednej miejscowości, ale w dwóch obozach, w obozie Banisz i obozie Neue Werke w okolicach Przybyszowa. W jednym obozie i w drugim obozie około 1000 i te kobiety maszerowały w kierunku Zielonej Góry.
To była właściwie taka nagła sytuacja, one też były zdziwione i właściwie większość kobiet zostały siłą wyciągnięte z stodu, jeszcze nago. I ten pierwszy etap tego marszu śmierci trwał mniej więcej przez tydzień, czyli od 21-20 stycznia do Zielonej Góry dotarły 28 stycznia 1935 roku.
Ciężko to sobie wyobrazić. Dziewczyny były bez włosów, w drewnianych butach bez skarpet, owinięte szmatami. Przybyły tu po wyczerpującym marszu. Była zima, a one spały na dworze. Były bardzo głodne. Nie jadły, ani nie piły od kilku dni. Patrzyłyśmy na nie i nie mogąc uwierzyć, że ludzie mogą tak wyglądać. Nie wiedziałyśmy, że spotka nas ten sam los.
Idąc drogą, pierwsze takie rozstrzelanie, czyli pozbycie się chorych kobiet, które współtowarzyszki wiozły na taczkach, to miało miejsce w lesie niedaleko wioski Spokojna za Śmieszkowem. Tam z tej grupy oddzielono ponad 20, jak zeznaje jedna kobiet uratowanych, że ponad 20 wytypowano, ale rozstrzelania następowały grupami. W tych grupach po 6-7 osób doprowadzali ich hitlerowscy oprawcy i strzelali w lesie do tych kobiet. Rozstrzelane śmiertelnie w wykopanych rowach były spychane.
Tutaj w tym pierwszym odcinku od Sławy do Zielonej Góry nastąpiły dwa takie publiczne, masowe egzekucje. Pierwsza nastąpiła w okolicach wsi Spokojna, koło Śmiechowa, natomiast druga nastąpiła w okolicach miejscowości Stary Jaromierz i w jednej i w drugiej egzekucji zginęło około 40 osób. Wiemy to, ponieważ w latach 60. były prowadzone dochodzenia w tej sprawie w Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Zielonej Górze. Osobą, która ocalała z tej pierwszej egzekucji, była Czeszka Waleria Strausowa. I też to jest istotne, ponieważ Strausowa doznała kontuzji właśnie w trakcie swojego pobytu w Potrzebówku w okolicach Sławy. Nastąpił stan podgorączkowy, właściwie jak wspomina w relacji, była bliska śmierci, ostatecznie jakoś udało jej się z tego wyjść, natomiast kontuzja została, miała ograniczoną sprawność ruchową i właśnie w ramach tych marszów śmierci osoby, które były schorowane, wycieńczone albo właśnie doznały urazów, które właściwie były takim obciążeniem dla tempa marszu, były jak gdyby z tego marszu odseparowywane. I właściwie jak wspomina Strausowa w relacji, obiecywano, że przyjedzie samochód i po prostu udadzą się w dalsze miejsce samochodem albo do szpitala, żeby jakoś im pomóc. Ostatecznie tutaj rzeczywistość okazała się zgoła inna, ponieważ zostały skierowane do lasu, gdzie już jak dotarły na to miejsce, no to zobaczyły, że były kopane właściwie masowe groby i same uczestniczyły w kopaniu tych masowych grobów. Jak się okazało, były to groby dla nich samych.
Kobiety wyglądały na wyczerpane. Kiedy transport dotarł do lasu, niemieccy strażnicy zaczęli strzelać do kobiet. Wyciągali je z wozów, szarpiąc za włosy, a później strzelali. Cały czas byli pijani. Po pochowaniu kobiet w dole nadal pili.
Że Niemcy takie coś umią zrobić. Takie stare dziady na takich dziewczętach. Na takich bezbronnych dziewczętach. Stare dziady, to nie było żadne gestapo albo tego. To tą taką kolumnę przypędzili do 1000 sztuk. Do wioski. Tu jak ta szkoła jest. Tu do Starego Jaromierza, koło szkoły.
Witam bardzo serdecznie Państwa w miejscu mordu 401 kobiet pochodzenia żydowskiego przed właśnie 75 laty, które nastąpiło 25 stycznia. Dzisiaj w przeddzień czcimy to miejsce. W tamtym czasie ta kolumna 700-800 osobowa dotarła do Starego Jaromierza, gdzie dowódca Karl Hermann Jeszcze nakazał postój koło szkoły. Nakazano niemieckiemu sołtysowi przygotowanie parownika takiego, gdzie się paruje ziemniaki dla zwierząt, i okoliczni mieszkańcy, rolnicy te ziemniaki przywieźli, ugotowano te ziemniaki. Natomiast odseparowano od tej kolumny 38 kobiet, które miały odmrożone nogi, nie mogły dalej iść. Usadzono je pod płotem i te kobiety nie otrzymały ziemniaków. Jak Dżymała mówi, gwarą wielkopolską otrzymały po 2-3 pyrki.
Sołtys to był burgemeister. Dał nakaz, żeby formankę poszykować, że trzeba ludzi odwieźć do szpitala. Jak tam zajechałem koło szkoły, to te dziewuchy, które były przeznaczone, te 38, do szpitala mi mieli je odwieźć. Tak mówili. I tak był mój gospodarz, to był pewny, ja był pewny, że do szpitala je zawierzymy. Bo te drugie, ta kolumna stała na szosy, te 800 do 1000 w rzędzie, to te Niemcy gotowały pyrki, takie jak świniom się pasie w parowniku. A te, które były przeznaczone do szpitala, co ja je miał wieść, i jeszcze drugie dwie formanki, te siedziały pod płotem koło szkoły, już osobno. Wszyscy my byli przekonani, do szpitala je wierzymy. Jakśmy dojechali do końca wioski, kazali skręcić w lewo. To mówię, albo na stację do Polska, albo tam gdzieś do szpitala. Przecież szpital do Cylakowa, to należało skręcić w prawo. Kawałek ujechali do pierwszego lasu po prawej stronie. Kazali skręcić w las.
Florian Dżymała, mieszkaniec Jaromierza, później, a w tamtym okresie 20-letni chłopak, który służył jako pracownik przymusowy w jednym z gospodarstw, został wyznaczony przez niemieckiego gospodarza, który nie mógł jechać, bo był starszym człowiekiem i był jednym z trzech woźniców. I właśnie on wskazał to miejsce, gdzie opowiadał ze szczegółami, jak nastąpiło to rozstrzelanie tych 38 kobiet. Jest 41 tutaj zwłok szczątków, jak podczas ekshumacji ujawniono. Dwie tutaj zostały doprowadzone do Złego Jaromierza, które zbiegły i zostały rozstrzelane, a jedną rozstrzelano uciekinierkę wcześniej.
Jeszcze nie wiedziałem, co się dzieje. Ich było 6. A to nie mógł tego, nie mógł mordować jeden. Nie mógł tam strzelać tego. Bo po każdym strzale te moje kunie w powietrze szły, to ja jednego kunia trzymał, drugiego trzymał kunia. Ten Niemiec, to on tak, on nie mordował. To od niego ja się dowiedział, ile tych dziewcząt było, bo mówi, heute so viel bis 38. Dzisiaj tak dużo aż 38. To wczoraj i przedwczoraj też mordowali, tylko nie tak dużo. Jak kazali stanąć, zaczęli za włosy z tyłu ściągać dwóch do woza, spoknął z karabina, strzelał z tyłu, wszystko z tyłu głowy. Strzelali, no. Postrzelali, te włosy opróżnili, tych dwóch posłali z powrotem, a mnie zatrzymali. Tam na tym miejscu. pościągali je. Tam był taki rów graniczny między państwowym lasem a prywatnym. Do tego rowu mnie pościągali, poukładali tak wzdłuż tego rowu, może na odległości jakieś 30-40 metrów. Po 3, po 4 i te koce, co były przykryte tymi kocami, tak im spadło, już nic nie trzymało tego. To wzięli na wierzch i tym śniegiem przygarnęli. Na dodatek, no jeśli tam nieraz to się niektóro ruszała, to jeszcze ręką machała, to jeszcze jeden chodził i dobijał. Jeśli chodził i dobijał.
Tych śladów tej zbrodni jest bardzo dużo. Tutaj obecny pan Żelka dostarczył mi sporo zdjęć, różnych dokumentów. Dzisiaj państwo zobaczycie, w jakiej one były wadze. Kiedy amerykańska armia w 1945, 6 maja oswobodziła, ważyła również, pytała o wiek, o datę urodzenia, jaka była waga przed Oświęcimiem, bo one tutaj z Oświęcimia przyjechały, ta waga wahała się już oswobodzonych od 31 do więcej kilogramów. A wiek to było 17 lat i trochę więcej.
Każdego dnia byli tacy, którzy się nie budzili. Umierali. Potem już się do tego przyzwyczaiłyśmy. Widziałyśmy to samo. Każdego dnia martwe ciała, zabójstwa i bicie.
Zaczęło się od tego, że ja w 2015 roku, żeby uczcić pamięć innego z marszu z Nowej Soli do Flossenburga, na przełomie sierpnia i września powtórzyłem tę trasę do Flossenburga. Jakby naturalną konsekwencją było dalsze poszukiwanie wiedzy na ten temat. I któregoś razu znalazłem informację o marszu ze Sławy i w 2016 roku zrzuciłem taką myśl, a może powtórzmy chociaż te 100 km z Podsławy do Zielonej Góry, i tak zrobiliśmy. I od tego czasu co rok tego samego dnia po prostu przychodzimy tutaj ze Sławy do Starego Jaromierza, żeby chociaż symbolicznie w taki sposób oddać hołd. Myślę, że ten sposób, czyli marsz, powtórzenie fragmentu trasy, jest najbardziej naturalną formą hołdu, bo doświadcza się pewnego rodzaju choćby namiastki tego trudu, którego doświadczyły, i w ten sposób okazujemy im pamięć. Ja też troszkę ludzi jakby zarażam. Bardzo się cieszę, że w tym roku mamy dwie dziewczyny, 14-19 lat, praktycznie rówieśniczki tych dziewczyn, które wtedy szły. I dla nich to jest na pewno taka bardzo mocna, intensywna i wyrazista lekcja historii tego, co się tutaj działa.
Ja słysząc, ile one szły, to jest... My chyba nawet nie przeszłyśmy jednej 14 tego całego marszu. I kiedy ja, mając 17 lat, przeszłam te 30 km podzielone na 2 dni, czując ból na swoich stopach, nie umiem sobie wyobrazić, co tkwiło w zdrowiu psychicznym i fizycznym z tych dziewczyn. Mi się wydaje, że gdybym była na ich miejscu, na pewno bym sobie nie dała rady i byłabym pierwszą z poległych. Co świadczy tylko o tym, jak osoby, które przeżyły, te kobiety, ile miały sobie siły i po prostu chęci do tego, żeby przetrwać.
To były dziewczyny w naszym wieku i one były bardzo ubogo ubrane szczególnie. Tam była temperatura na pewno minusowa, spadł tam śnieg, było bardzo zimno. Dzisiaj jak zrobiło nam się zimno na dodatniej temperaturze, to no nie wyobrażam sobie, żeby to po prostu miało być jakoś gorzej.
My poczułyśmy taki mróz, nawet śpiąc w nocy. Ja nie wiem, czy one odpoczywały zbyt długo. Jadły tam, jak opowiadali, te po 2 ziemniaki. Niektóre w ogóle nie dostawały, zostały pozabijane. Po prostu to jest zbyt wielka różnica, a jeżeli ja czuję, że ja nie daję rady, to co dopiero one mogły poczuć?
Kiedyś zastanowiło mnie to, bo też miałem doświadczenia z takimi dłuższymi wędrówkami, takimi kilkunastodniowymi, ale zastanowiło mnie to, jak to jest możliwe, że ktoś pędzi 1000 kobiet, które są na boso albo w drewniakach, w ubraniach kompletnie nie nadających się do zimy, przy jakichś tam minus 20 stopniach, gdzie śpią w nieogrzewanych pomieszczeniach, są cały czas głodne. I jak to jest możliwe, żeby takie coś w ogóle przeżyć? I zawsze mnie, oprócz tego aspektu ogromnej ilości śmierci, tragedii tego wszystkiego, zawsze w tym widzę też taką niesamowitą pasję do trzymania się przy życiu. To jest ogromna siła wynikająca jakby z tych całych historii.
Dzisiaj oddajemy hołd pomordowanym 41 w ogniwie Marszu Śmierci, o czym dzisiaj Państwo usłyszycie. Z Oświęcimia poprzez Sławę Śląską, Jaromierz, Kargowę, Zieloną Górę. Dziękuję za dzisiejszą obecność Państwa. Dzisiaj chyba najwięcej ludzi jest w ciągu tych wielu lat, w tą 75. rocznicę, za złożone wiązanki, zapalone znicze, za modlitwę, za chwilę refleksji. Na koniec chciałbym Państwu zwrócić uwagę, tam jest taki dąb po lewej stronie, który rośnie tutaj już chyba 75 lat, który wyraża taki krzyk rozpaczy. Ten dąb się kręci. Zwróćcie Państwo uwagę, będziecie wychodzić, bo on nie może też przyjąć do wiadomości to, co robili Niemcy w latach wojny. Dziękuję bardzo.
Ten marsz trwał cały dzień i wieczorem kobiety albo spały na otwartym polu, albo ewentualnie, to już być może w późniejszej fazie, znajdowane takie prowizoryczne miejsca postojowe. Zazwyczaj to były stodoły, magazyny i tak dalej. Oczywiście kobiety były w stanie agonalnym i bardzo wiele osób albo umierało w trakcie trwania marszu, albo też umierało w trakcie właśnie masowania. Też tutaj należy wspomnieć o ujemnych temperaturach, zwłaszcza w styczniu, marcu, lutym. Także kobiety próbowały ucieczek i części kobiet to się udało. Tutaj najdogodniejsze warunki to było prawdopodobnie ten pierwszy odcinek marszu, czyli od Sławy do Zielonej Góry. I właściwie wśród kobiet, które ocalały i które potem złożyły zeznania, to w większości wypadków w rezultacie ucieczek. W przypadku kobiet, które zostały jak gdyby osalone w tej brytyjskiej strefie, w Bergen-Belsen, to właściwie one zostały do końca. A jeżeli chodzi o amerykańską strefę, no to jest właściwie 50-50, pół na pół, czyli część uciekła, a właściwie część została do samego końca. Też decyzja o zostaniu też wynikała z takiej presji psychologicznej, ponieważ Niemcy stosowali publiczne egzekucje, czyli po prostu jeżeli udało im się odnaleźć uciekinierki, no to one były jak gdyby przykładowo, żeby też stosować terror i żeby też zniechęcić do decyzji ucieczek, były właściwie egzekucje takie publiczne i właśnie tego typu egzekucje odbyły się w Spokojnej i w Starym Jaromierzu.
Zaczęłyśmy myśleć o ucieczce. Kilka dziewcząt już wymknęło się pod osłoną ciemności. Zbierać się, krzyknął nagle Sesman. Potem usłyszeliśmy krzyki i przerażone żebranie z lasu. Trzech esesmanów zebrało w lesie 14 dziewcząt. Ustawili je przed nami. Komendant wyjął pistolet. Dziewczyny krzyczały. Komendant strzelał raz za razem, a dziewczyny padały jedna na drugą.
Wszyscy zapamiętali, że jakaś pani, bardzo wychudzona, bardzo słaba, w obdartych łachmanach, takich na sobie, w kocach podartych i w drewniakach, stoi przy oknie. Pierwsze słowa kobiety, tej obdartej i rannej, były: czy to są Polacy? Mama odpowiedziała: tak, jesteśmy Polakami. Mama poprosiła, żeby zdjęła brudne i obdarte te łachmany, posmarowała jej tłuszczem gęsim, takim smalcem z gęsi, te rany obmarznięte z trupy na plecach, na ramieniach i w okolicach tętnicy szyjnej. Zabrała rzeczy, które miała ta Żydówka i przekazała jej do ubioru po mężu swoje rzeczy.
Maria Strausowa pochodziła z czeskiej Pragi. Znalazła się w obozie w getcie w Terezinie w roku 1942. Tam przebywała do października 1944 roku. W Terezinie imała się różnych zajęć. Pracowała w wytwórni pasmanteryjnej, następnie była sprzątaczką w komendanturze SS, następnie była też scenotypistką w miejscowym szpitalu i we wrześniu 1944 roku został zabrany jej mąż, który był muzykiem w miejscowym klubie muzycznym, ponieważ to jest też istotne, w Terezinie. Terezin był takim wzorcowym gettem i tam także odbyła się inspekcja Czerwonego Krzyża, która wykazała tam dość dobre warunki. Ostatecznie okazało się to oczywiście inscenizacją przeprowadzoną przez nazistów, żeby jak gdyby pokazać Zachodowi, że Żydzi przybywają w miarę dobrych warunkach. Po tym, jak jej mąż został zabrany, właściwie tydzień po tym ona sama zgłosiła się była przeprowadzona rejestracja i też tam zabierano wolontariuszy. Pierwotnie miało nadzieję, że uda się na jakieś roboty przymusowe, gdzie warunki pracy będą lepsze niż w Terezinie. Ostatecznie okazało się, że z Terezina została zabrana w tym październiku do Auschwitz. W Auschwitz przebywała dość krótko, około tygodnia. Z Auschwitz po tym krótkim pobycie została skierowana do Sławy, do Schlesersee, gdzie przebywała od października 1934 roku właśnie do tego 21-22 stycznia, gdzie została zabrana w ramach Marszu Śmierci. Była właśnie świadkiem tej egzekucji, cudem z niej ocalała i właśnie była jedną z tych Żydówek, która uciekła w tej pierwszej fazie, udało jej się ocaleć.
W czasie tego rozstrzeliwania została strzałem tak ugodzona z karabinu, że jej rany były tego typu, że w obojczyk, w okolice szyi to rozstrzelanie nie było śmiertelne. Strzał również nie doprowadził do nieprzytomności. Kobieta leżąc nasłuchiwała, co będzie się dalej działo. Kiedy usłyszała, że idą oprawcy, odłączyła się od tego rowu, schowała się w krzakach i za drzewami, przeczekała, aż Niemcy zakończą rozstrzeliwania. Nie patrząc już w miejsce mordu, po odejściu Niemców, kiedy nie było nikogo na drodze, przeszła drogę w kierunku lasu na miejsce oddalone od wsi Spokojna. Zauważyła stóg ze słomą i tam zakryła się, skryła się w tej słomie, żeby przeczekać noc. Było bardzo zimno, ubrana w łachmany tylko. Przetrzymała całą noc. Kiedy zaczęło się robić jasno, była też i w strachu, i w obawie, nie wiedziała, gdzie jest, czy nie zauważą ją, jak będzie się poruszać, więc przeczekała jeszcze aż do zmroku i następnie lasem szła w nieznanym jej kierunku, ale drogą i dotarła do następnego miejsca, gdzie przechowała się przed lasem, do stogu. Dopiero na trzeci dzień opuściła teren lasu, idąc drogą polną, usłyszała szczekanie psów i migające światełka, a była to miejscowość Wijewo Piaski, taką ma nazwę ta osada, oddzielona trochę od miejscowości. Widzi, stoi dom i światełka. Zapukała do tego domu, w którym mieszkała moja mama, dwóch braci i siostra.
Stosunek ludności cywilnej jest sprawą dość złożoną, dość skomplikowaną. Tutaj Maria Wojciech, która udzieliła pomocy właśnie Marii Strausowej, to z jednej strony wydaje się, że jest to zachowanie oczywiste, ale w tamtejszych warunkach czymś oczywistym oczywiście nie było. To była niemiecka strefa wpływów, aczkolwiek Niemcy ewakuowali się, tak, ustępowali na zachód, ale cały czas tam przebywali. Też należy zwrócić uwagę na to, iż Maria Wojciech przebywała w jednym mieszkaniu z Niemką. Po prostu zajmowała jeden pokój, natomiast jej sąsiadką była Niemka, więc w przypadku, gdyby ta Niemka się dowiedziała, no też groziło dość poważnymi konsekwencjami, więc to wcale nie było takie oczywiste. I też świadkowie tych marszów śmierci, Żydówki, wspominały o tym, że nastawienie ludności polskiej w tej pierwszej fazie marszu śmierci, głównie to było, panowała tam obojętność, czyli Polacy, miejscowa ludność zauważyły ich istnienie, zwracali uwagę, że marsze jak gdyby się odbywały i były widoczne. Natomiast wzbraniali się przed udzieleniem pomocy, ponieważ cały czas była obawa przed reakcją ze strony Niemców. To cały czas było obecne. Sytuacja troszeczkę się zmieniła, kiedy Marsz Śmierci wszedł do Czechosłowacji i tam stosunek tej ludności czechosłowiańskiej był bardziej pozytywny. Starali się pomóc, starali się dostarczyć żywność, pożywienie, odzież. Natomiast Niemcy, którzy pilnowali Żydówki, którzy jak gdyby nadzorowali te Marsze Śmierci, starali się izolować, odseparować właśnie miejscowość lokalną, nie niemiecką od Żydówek, w związku z czym wybierali takie mniej uczęszczane drogi, niebrukowane, raczej unikali takich głównych arterii. I jak wkroczyli do Czechosłowacji, to unikali miejscowości, miasteczek, wsi, które były zamieszkane przez ludność czeską, raczej kierowali się w stronę ludności niemieckiej, właśnie w Czechosłowacji. aż do Wolar, aż do tego 5 maja, kiedy ostatecznie postanowili uciec i 5 maja nastąpiło właściwie zakończenie.
Dlaczego rzeczy męża? Mąż, czyli mój ojciec, Paweł Wojciech, w tym czasie był więźniem Auschwitz i nie wiedziała, co z nim jest, czy żyje, czy nie żyje. Był to 45 rok. Oczekiwała na przyjście. Mówi, może przyjdzie, może przeżył. Była ciągle w takiej niepewności i co dalej, jeżeli nie wróci. Ale ja wtedy, kiedy rozmawiałem po raz ostatni na ten temat, to było krótko przed śmiercią z mamą, czym kierowała się w tym momencie? Odpowiedź była taka. Krótko. Mówi, ja myślałam tak, jeżeli ja tej pomogę tej kobiecie, to może być tak, że mój mąż też otrzyma od kogoś tą pomoc i też wróci do nas, do dzieci.
Maria Strauss została uratowana przez Marię Wojciech. W tą pomoc zaangażowała się także lokalna społeczność. Przebywała przez jakiś czas w Wijewie. Następnie, jak już ten teren został wyzwolony przez armię sowiecką, udała się do szpitala w Olsztynie. Po wyzdrowieniu udała się następnie do szpitala w Siebodzinie, gdzie pracowała właśnie jako położna przy pomocy innym chorym. Następnie udała się wraz z Armią Czerwoną i odbyła właściwie taki marsz bojowy do Berlina. Po zdobyciu Berlina udała się następnie w rodzinną stronę do Pragi i w relacji spisanej przez taką czeską instytucję, która stanowiła taki czeski odpowiednik Polskiej Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, czy instytucji, która zbierała relacje ocalałych Żydów Żdówek z Holokaustu. W tej relacji mówiła, że chciałaby jak gdyby powrócić do swoich zajęć sprzed wojny. Pracowała w biznesie związanym z ubezpieczeniami, co ostatecznie się udało. I z jej dużej rodziny ocalała tylko jedna osoba, czyli jej brat. I też Maria Straussowa później złożyła wiele relacji. Właśnie jedna relacja była wykorzystana w procesie w Norymberdze, procesie głównych zbrodniarzy nazistowskich, który odbywał się w Norymberdze od 1945 do 1946 roku. Później w 1977 roku wystąpiła jako świadek oskarżenia w procesie przeciwko komendantowi obozu w Sławie, jak również jednemu z przywódców tego Marszu Śmierci, Kurtowi Jaszkę. I jeszcze jakaś relacja została udzielona krótko przed jej śmiercią. Więc to jest też taki istotny źródło historyczne.
Proszę Państwa, ja jestem przekonany, że takich historii lokalnych, jak tutaj w Polsce, zresztą w całej Europie, znajdziemy tysiące. Ważne jest to, żebyśmy właśnie w takich małych społecznościach pamiętali o każdej jednej osobie, która w bestialski sposób została zamordowana w wyniku działań wojennych. Wszyscy o tym wiemy, że istniał Oświęcim, że istniał Grozrozen, że istniały inne obozy, że były marsze śmierci. Natomiast nie wszyscy w Polsce wiedzą, bo nie są w stanie dotrzeć do tej prawdy, że były takie miejsca jak to. Dla nas, dla społeczności lokalnej najważniejsze jest to, abyśmy właśnie o tych miejscach pamiętali, żebyśmy przekazywali tą wiedzę z pokolenia na pokolenie, a być może już nigdy nikomu w głowie nie zaświta pomysł nazizmu, pomysł Holokaustu i wszystkiego tego, co się wiąże z uciemiężeniem jednej rasy ludzkiej przez drugą. Brońmy naszej pamięci.
Była to audycja Kamila Chybkiego Marsz Śmierci. Wystąpili Szymon Pietrzykowski z Instytutu Pamięci Narodowej, Józef Wojciech, syn uhonorowanej wyróżnieniem Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, Marii Wojciech, Marek Grzelka, społecznik z Nowej Soli oraz Alicja i Aleksandra, uczestniczki pieszej wędrówki śladami Marszu Śmierci ze Sławy. W audycji wykorzystano relacje Floriana Drzymały, naocznego świadka zbrodni w lesie koło Starego Jaromierza, a także wspomnienia uczestniczek Marszu Śmierci w interpretacji Ewy Rymarowicz. Czytał Piotr Kołaczkowski. Radio Zachód. Luty 2020. Historie pisane na nowo.
My pozostajemy przy upamiętnieniu Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką w ramach akcji Zostań w domu, poznaj historię. Szymon Pietrzykowski z poznańskiego IPN-u opowie teraz o sprawiedliwych wśród narodów świata. To wyróżnienia dla osób, które w czasie II wojny pomagały ludności żydowskiej.
W tradycji starożydowskiej, talmudycznej, jako sprawiedliwych określano chrześcijan gojów, czyli osoby nie będące Żydami, którzy udzielili pomocy w różnej formie wyznawcom judaizmu, kierując się postawą altruistyczną, czyniąc to bezinteresownie. Termin ten pojawia się w relacjach żydowskich w okresie wojny i okupacji. Na mocy ustawy z 19 sierpnia 1953 roku, przyjętej przez Knesset, Parlament Izraelski, powołującej do życia Yad Vashem, czyli Izraelski Instytut Pamięci Bohaterów i Męczenników Holokaustu z siedzibą w Jerozolimie. Jednym z wielu zadań, celów, jakie postawione zostały przed tą instytucją, było również upamiętnienie sprawiedliwych wśród narodów świata. Należy jednak przyznać, iż w początkowym okresie działalności Yad Vashem był to w istocie martwy zapis, gdyż siłą rzeczy, z przyczyn oczywistych, skupiono się przede wszystkim na upamiętnieniu 6 milionów Żydów zamordowanych w wyniku Holokaustu. Prowadzono różnego rodzaju badania, gromadzono dokumenty i relacje ocalałych i kwestie sprawiedliwych, czy też pomocy i ratunku zostały odstawione na boczny tor. Sytuacja uległa zmianie na początku lat 60. Takim istotnym wydarzeniem stał się w tym kontekście proces Adolfa Eichmanna, który miał miejsce w latach 1961-1962. Eichmann był jednym z głównych architektów Endlösung, czyli ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. W rezultacie tego procesu został skazany na karę śmierci, następnie powieszony 31 maja 1962 roku. Wśród świadków oskarżenia znalazło się bardzo wielu ocalałych z Holokaustu, dla których była to pierwsza okazja do publicznego powiedzenia o traumatycznych, tragicznych wydarzeniach, których byli świadkami. I proces ten zasadniczo przyczynił się do upowszechnienia wiedzy o Holokauście wśród Izraelczyków i Żydów na całym świecie. Można powiedzieć, iż w rezultacie procesu Eichmanna pamięć o zagładzie, która dotychczas była pamięcią indywidualną, jednostkową, kultywowaną przede wszystkim przez ocalałych i ich najbliższe rodziny, przeistoczyła się w pamięć kolektywną, nabrała takiego zbiorowego, masowego charakteru, stała się niezwykle istotnym punktem odniesienia dla Izraelczyków i Żydów poza Izraelem, w Stanach Zjednoczonych, Europie i na całym świecie. Jeszcze przed rozpoczęciem procesu, w jego trakcie i po zakończeniu pojawiły się liczne głosy ze strony Żydów, w których apelowano o to, żeby pamiętać nie tylko o okrucieństwie i ciemnych, tragicznych kartach historii, ale nie zapominać przy tym o aspektach bardziej jaśniejszych, pozytywnych, do jakich m.in. należała niewątpliwie bohaterska postawa sprawiedliwych wśród narodów świata. Wspomniano także o Polakach, którzy ratowali Żydów w samym centrum zagłady, jak również o przedstawicielach różnych grup społecznych, czyli przedstawicielach ruchu oporu, duchowieństwie, urzędnikach, intelektualistach. Rzadko kiedy wspominano jednostki, głównie sprawiedliwi byli reprezentantami właśnie narodowości, grup społecznych, po prostu większych wspólnot. W marcu 1962 roku podjęto decyzję o sposobie honorowania sprawiedliwych, jakim było sadzenie symbolicznych drzewek na wzgórzu tzw. Alei Sprawiedliwych, znajdującej się w pobliżu siedziby Instytutu Yad Vashem. Od tego momentu każda osoba uhonorowana tytułem Sprawiedliwego albo Sprawiedliwej wśród narodów świata otrzymywała symboliczne drzewko. Pierwsza oficjalna uroczystość sadzenia drzewek miała miejsce 1 maja 1962 roku w Yom HaShoah, jak określano święto upamiętniające zmarłych w Holokauście, obchodzone w Izraelu od 1951 roku, zaś w 1959 roku uchwalone świętem państwowym przez Knesset. W tym dniu w obecności ówczesnej minister spraw zagranicznych i przyszłej pani premier Izraela Goldy Meir Uhonorowanych zostało 11 osób, z czego ponad połowa pochodziła z Polski. Oprócz Polaków znaleźli się tam również reprezentanci Belgii, Węgier, Czech i Ukrainy. W swoim przemówieniu Golda Meir scharakteryzowała sprawiedliwych jako krople miłości w oceanie wypełnionym nienawiścią, co odpowiadało istocie programu upamiętnienia sprawiedliwych, którzy stanowili wyjątek, nie zaś regułę w swoich społecznościach. Ich bohaterska postawa była nieoczywista, przez co należy im się szczególny szacunek. Pierwotnie zasadzonych miało być nie 11, ale 12 drzewek. W ostatniej chwili odwołano bowiem udział Oskara Schindlera, postaci doskonale znanej, przede wszystkim dzięki oscarowemu filmowi w reżyserii Stevena Spielberga z 1993 roku, Lista Schindlera oraz fantastycznej roli Liama Neesona. Schindler był niemieckim przemysłowcem, który większość wojny okupacji spędził w Krakowie. Na krakowskim podgórzu posiadał fabrykę emali, gdzie obecnie mieści się muzeum i miejsce pamięci. Schindler zatrudnił tam blisko 1000 Żydów, których ocalił od deportacji do znajdującego się w pobliżu obozu w Płaszowie, jak również do obozu śmierci Auschwitz-Birkenau. Kiedy przyjazd Schindlera i jego ewentualne uhonorowanie stały się już znane, zaprotestowało przeciwko temu kilku Żydów, którym ocalił on życie. Argumentowała sprzeciw tym, iż postawa Schindlera była co najmniej dwuznaczna moralnie, że przynajmniej w początkowej fazie swojej działalności nie kierował się altruizmem, że wykorzystywał niewolniczą, katorżniczą pracę Żydów zatrudnionych właśnie w tej fabryce, dzięki czemu bardzo się wzbogacił, był majątnym człowiekiem. Taką przemianą duchową, jak przyznaje Schindler, miała miejsce, kiedy obserwował z bliska likwidację krakowskiego getta, która nastąpiła w marcu 1943 roku. Drugim argumentem przeciwko uhonorowaniu Schindlera było to, iż był postacią o niezbyt pozytywnej opinii moralnej. Był znanym playboyem, bawidamkiem, dość często zdradzał swoją żonę, wikłał się w różnego rodzaju afery i romanse, wobec czego daleko mu było do pomnikowej, nieskazitelnej postaci pozbawionej słabości i wad, za jakie uchodzić mieli sprawiedliwi wśród narodów świata. W ostateczności Schindler posadził swoje drzewko. Nastąpiło to kilka dni przed 1 maja 1962 roku w głębokiej tajemnicy, bardzo poufnie, z dala od przysłowiowych błysków fleszy. Tym samym Schindler był pierwszym Niemcem, członkiem NSDAP, który uhonorowany został symbolicznym drzewkiem na Alei Sprawiedliwych w Jerozolimie w okolicach Yad Vashem. Afera Schindlera przyczyniła się do powołania specjalnej komisji do spraw przyznawania tytułów sprawiedliwych wśród narodów świata. Nastąpiło uskutecznienie i profesjonalizacja tej procedury, która dotychczas miała dość prowizoryczny, niejasno określony charakter. Między innymi kandydatów do uhonorowania symbolicznym drzewkiem na wspomnianej uroczystości z 1 maja 1962 roku poszukiwano w gazetach. Od tego momentu procedura miała ściśle określone ramy i przypominała w pewien sposób postępowanie dowodowe, gdzie w sposób krytyczny oceniano i konfrontowano pozostawioną dokumentację i relacje. W 1963 roku w ostateczności nastąpiło skodyfikowanie form upamiętnienia sprawiedliwych. Osoby te oprócz symbolicznego drzewka od 1910 roku na wygrawerowania imienia i nazwiska na jednej ze ścian pamięci w ogrodach sprawiedliwych. Osoby te otrzymywały również pamiątkowy dyplom oraz charakterystyczny medal autorstwa Natana Karpa z wygrawerowanym na rewersie fragmentem Talmudu, doskonale znaną sentencją: kto ratuje jedno życie, to tak jakby ratował cały świat, oraz wizerunkiem przedstawiającym dwie ręce tworzące linię ratunkową z drutu kolczastego okalającą całą kulę ziemską, oraz wizerunkiem sali pamięci Yad Vashem wraz z napisem odznaka wdzięczności narodu żydowskiego na rewersie.
To Szymon Pietrzykowski z poznańskiego oddziału IPN, a na koniec naszego dzisiejszego spotkania, jak w każdą niedzielę, kolejny odcinek audiobooka Na przedpolu Jałty – Wspomnienia z tajnej służby w dyplomacji. Oparty jest on na wspomnieniach Jerzego Kurcjusza, który w czasie II wojny był ambasadorem w Stambule.
Odcinek 12. Anna wyjechała ze Stambułu do Sofii koleją wieczorem 15 lutego 1942 roku. Dwa dni potem z Belgradu nadeszła wstrząsająca depesza od Kowala oskarżającego Zaleskiego o bycie niemieckim agentem. Spotkali się podobno osobiście w Budapeszcie, gdzie Zaleski wyjawił mu współpracę dla obcego wywiadu. To spektakularne wyznanie wydało mi się mało prawdopodobne. Przypuszczałem, że to nieudolna prowokacja. Nie wiedziałem tylko, z której strony. Kowal nie zamierzał podtrzymywać z Zaleskim dalszych radiowych połączeń. Moje podejrzenie wzbudził fakt, że podał tę informację dopiero 4 dni po powrocie z Budapesztu, przesyłając w tym czasie kilka innych spokojnych w tonie depesz. Zagadkowość i małe prawdopodobieństwo tego wyznania nie dawały mi spokoju. Nawet wtedy, gdy centrala w Londynie całkowicie je zignorowała. Kazano mi w dalszym ciągu odbierać depesze od Kowala i je wysyłać. Jedna z kolejnych dotyczyła Anny.
W związku ze sprawą Zaleskiego wysłałem Balę do Budapesztu, by zapobiec wsypie kurierki. Bala będzie czekać na dworcu i odeślę ją dalej do kraju lub z powrotem do Stambułu.
W tamtym czasie otrzymywałem pesymistyczne wiadomości o zamiarach Niemców względem Turcji. Zawisła nade mną groźba ewakuacji mojej placówki ze Stambułu, a niezależnie od tego musiałem zapewnić pozycję Kowala, którego byłem coraz mniej pewien. Z centrali w Londynie przesłano dla niego za moim pośrednictwem 2000 funtów szterlingów, a potem jeszcze kazano mi zaproponować mu stację na Bliskim Wschodzie, która mogłaby go słuchać jednostronnie jako rezerwa na wypadek mojego unieruchomienia. Działałem ostrożnie, wiedząc, że paszport Anny dobry był tylko do Budapesztu. Odpisałem Kowalowi, że jego pomysł wysłania serbskiego obywatela Bali dla ratowania naszej kurierki był głupstwem. Istnieją przecież podejrzenia, że zamach na Papena był dziełem Serba. Zalecałem mu ograniczone zaufanie. Tegoż dnia nadeszła od niego depesza zwrotna.
Bala przywiózł ze sobą kurierkę, która w ten sposób uniknęła kontaktu z Zaleskim.
Sprawa Zaleskiego stała się dla nas węzłem gordyjskim. Jeśli był zdrajcą, szyfr nasz był zdekonspirowany. Nie wiedzieliśmy, jak dalej postępować. Londyn kazał zatrzymać Annę u Kowala do dalszego wyjaśnienia sprawy, ale sytuację rozstrzygnęło jej kategoryczne stanowisko. Zdecydowała wrócić do Stambułu. Tymczasem od Kowala przychodziły niewesołe wiadomości przedstawiające wydarzenia w Jugosławii. W wojskowo przez Bułgarów okupowanej Serbii, w pobliżu Leskovec, miejscowi komuniści zabili kilku bułgarskich żołnierzy. Na to w odwecie Bułgarzy spalili doszczętnie całą wieś i zastrzelili wszystkich mężczyzn. To samo zrobili w 6 dalszych. W depeszy tej już wtedy odkryłem fałszującą prawdę niemiecką propagandę. Okazało się, że sprawcami tej masakry byli sami Niemcy, a obwiniali o nią Bułgarów. Stawałem się wyraźnie ostrożniejszy. Zaszyfrowałem następną depeszę do Anny za pomocą własnego szyfru ustalonego z nią przed wyjazdem. Jak się spodziewałem, nie odpowiedziała mi tym samym. Następną wiadomość przekazał Kowal swoim szyfrem, gdyż Anna rzekomo nie mogła mojego odczytać.
Od Czesi. Wobec sprawy Zaleskiego nie godzę się absolutnie na powrót na Węgry, skąd tylko dzięki Kowalowi i Bali się wydostałam.
Pamiętając, że Anna była znakomitą specjalistką, która radziła sobie z odczytywaniem nawet pomylonych w układzie szyfrów, biorąc pod uwagę patetyczny ton tej depeszy, a także podpisanie jej nieużywanym w Stambule imieniem Czesia, powziąłem poważne podejrzenie, że cała sprawa była mistyfikacją. Postanowiłem poddać Kowala ostatecznej próbie.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.